Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Wykorzystujesz webinary, czyli wydarzenia online, po to, aby pozyskiwać klientów i nie do końca jesteś zadowolony z wyników tego typu działań i czasu, który w to inwestujesz, bo nie ma aż tyle sprzedaży, jak byś się spodziewał. Jakiś czas temu trafiła do nas firma, która zajmuje się pomocą, oni akurat sprzedają do klientów biznesowych, pomagają klientom biznesowym dużo lepiej ułożyć wewnętrznie procesy tak, aby wydajność tych zasobów ludzkich, tych zespołów, które są w tych firmach, była na dużo wyższym poziomie i po prostu firma była bardziej dochodowa. I w momencie, kiedy zaczęłam z nimi rozmawiać i zaczęłam ich pytać, jaką mają skuteczność tych webinarów, okazało się, że to, w jaki sposób je prowadzą, powoduje, że mniej niż 1% osób albo w trybie kilku dni po takim wydarzeniu, a czasami nawet kilku tygodni do kilku miesięcy, wraca do nich z ewentualnym zapytaniem, jak mogliby im pomóc. Więc czy to jest dobra statystyka? No absolutnie nie, bo tak jak powiedziałam wcześniej, taki webinar powinien mieć skuteczność sprzedaży minimum na poziomie 10%, a dochodzić nawet do 35%. Więc jakie są te najczęstsze błędy popełniane przez osoby organizujące takie wydarzenia, świadome tego, że to jest świetny kanał do pozyskiwania klientów? Pierwsza rzecz jest związana z takimi, ja to nazywam, fundamentami w ogóle budowania biznesu. Mianowicie, kim tak naprawdę jest Twój klient i jaka jest Twoja grupa docelowa? Wyobraź sobie, że sprzedajesz na przykład rozwiązania, które pomagają rekrutować pracowników do firmy, czyli pomagają na przykład mieć taki proces, który zoptymalizuje czas inwestowany, czyli zaoszczędzi czas inwestowany w rekrutowanie pracownika i następnie pozwoli zrekrutować właściwą osobę niż taką, która przyjdzie, przepali Twój czas, przepali Twoje pieniądze i okaże się, że za miesiąc, dwa trzeba tą osobę wymienić i tylko masz frustrację. Więc taka osoba mogłaby mieć jako grupę docelową zarówno działy HR, czyli na przykład działy zasobów ludzkich w większych firmach, ale również mogłaby mieć jako swoją grupę docelową przedsiębiorców, którzy mają na przykład kilku czy kilkunastoosobowe zespoły i chcą się dalej rozwijać, co oznacza, że przy skalowaniu potrzebny też jest w pewnym momencie jakby większy zespół, więc jest zupełnie inna grupa docelowa taki przedsiębiorca, bo jego myśli są zupełnie inne niż pracownika działu HR czy osoby rekrutującej, pracującej dla kogoś. A jeszcze kto inny, to będą na przykład firmy rekrutacyjne, czyli firmy HR-owe, czy specjaliści rekrutujący pracowników dla kogoś, dla firmy jako usługę, którzy mają dodatkowo jeszcze inny poziom myślenia tego, co jest ich frustracją, bo na przykład oni chcą zaoszczędzić czas, żeby jak najszybciej dobrych kandydatów znaleźć i to w sumie każda z tych grup chce zrobić, ale przedsiębiorca myśli o swoim czasie dodatkowo, jak to lepiej wykorzystać. Osoba, która rekrutuje, jest specjalistą czy firma rekrutacyjna, myśli o dochodowości, czyli jak ten czas, który inwestuje w rekrutowanie osoby, następnie się zwraca z punktu widzenia przychodu, który przychodzi od klienta, a dział HR ma wewnętrzny sposób myślenia, czyli też jeszcze dodatkowo kultury, która jest w firmie, plus procesów, które, plus jakby takich dobrych praktyk, procesów, standardów, wymagań, które wewnętrznie w firmie dużo lepiej są zakomunikowane do takiego zespołu wewnętrznego. I teraz do każdej z tych osób, jakbyś miał wylistować to, co jest ich problemem, albo jak oni myślą o swoich problemach, to jakiś zbiór się będzie pokrywał, ale będą też dodatkowe problemy, które są specyficzne tylko dla działów rekrutujących wewnętrznych, dla firm zewnętrznych rekrutujących i dla takiego przedsiębiorcy, który sam dla siebie rekrutuje, dla którego największym problemem na etapie kilkunastoosobowego zespołu czy kilkuosobowego zespołu jest jego czas. Tak, bo tego czasu po prostu nie ma. Zupełnie inaczej będzie w dziale HR, który ma na to czas zarezerwowany, czy firma, która się z tym zajmuje i normalnie na to czas ma poświęcony, żeby zrekrutować taką osobę. Więc już poziom tego, co będziesz komunikował w tym, żeby zaprosić na taki webinar i tego, jaki problem rozwiążesz tym osobom podczas takiego webinaru, czy tego wydarzenia online'owego, będzie zupełnie inny. Dlatego też, jak masz stronę lądowania, na którą generujesz uczestników, żeby zapisali się, aby przyszli na to wydarzenie, inaczej ułożysz już tekst pod poszczególne grupy docelowe. Jeżeli tytuł tego webinaru i to, czego się ta osoba tam dowie, ułożysz na poziomie takim, który będzie do wszystkich trzech grup dopasowany, to potem się może okazać, że masz wszystkie trzy grupy na tym webinarze, ale produkt i spozycjonowanie tego produktu podczas webinaru na przykład pasuje tylko do działów HR, albo pasuje tylko do agencji rekrutacyjnych, albo pasuje tylko do przedsiębiorców. Więc z punktu widzenia efektywności kosztu pozyskania tych uczestników na ten webinar właśnie, czyli kosztu reklamy i tego, co oni potem usłyszą i potem faktycznie będą czuli, że to jest dla nich i to kupią, lepiej jest się skupić na jednej grupie, i do niej dopasować cały komunikat, myśląc o problemach tej konkretnej grupy docelowej. Im szerzej będziesz komunikował, im szersze będzie grono osób, które naraz chcesz zaadresować, pomimo że ich specyfika jest różna, tym mniejszą będziesz miał sprzedaż, bo tym więcej z tych osób podczas tego webinaru będzie czuło, że oferta, którą prezentujesz na sam koniec, nie do końca jest dopasowana do nich. Drugi, najczęstszy błąd, który widzę, i to jest błąd, na przykład jak sobie myślę o klientce, która ma zarąbisty produkt, która naprawdę mega pomaga swoim klientkom. Ona akurat pracuje z klientami indywidualnymi i robiła webinary, na które poświęcała bardzo dużo wysiłku, czasu, dawała całą masę bardzo merytorycznego materiału i bardzo pomocnego dla klientów nieodpłatnie. Potem się okazało, że nikt nie kupował. Kurczę, czemu oni nie kupują? Pierwsze pytanie, które jej zadałam, to było, jakie są najczęstsze obiekcje Twoich klientów, czyli co faktycznie powoduje, że Ci klienci nie chcą kupić? I z czym oni przychodzą na Twój webinar i czy Ty faktycznie te obiekcje podczas tego webinaru rozbijasz tą merytoryką czy tymi taktykami, które im pokazujesz. I okazało się, że mówię, kurczę, nigdy w ten sposób nie myślałam. I mówię, no właśnie, a od 60 do 90% osób, które będą na tym webinarze, ma konkretne obiekcje, dlaczego nie kupuje od Ciebie. Im się wydaje, mają pewne przekonania, mają jakieś złe doświadczenia wcześniejsze, które powodują, że to ale w ich głowie nie rozbite podczas tego webinaru, pozostawia ich na koniec webinaru, kiedy robisz sprzedaż w tym samym miejscu, w którym byli na samym początku. Dostali wiedzę, dostali jakieś taktyki, ale cały czas mają ale, tak? Więc jak podejdziesz do webinaru na poziomie jak rozbić obiekcje, czyli czego mogę nauczyć, żeby te obiekcje zostały rozbite, to automatycznie więcej osób na sam koniec będzie gotowa kupić. Nie tylko 3% osób, które szukają proaktywnie tego, co sprzedajesz, ale również te kilkadziesiąt procent, czyli aż od 67 do 97% osób, które są na tym webinarze, które mają obiekcje, do nich również będziesz w stanie dotrzeć i dużo większa część z nich kupi, tak żeby ta efektywność była dużo wyższa. Trzecia rzecz, która niestety też często jest przeze mnie obserwowana w momencie, kiedy trafiają do nas na początku klienci i chcą mieć zmianę w wyniku swoich webinarów, to jest aspekt zasiania. Czyli wyobraź sobie tak jak, czy zasiania Twojego produktu, który na samym końcu sprzedajesz. Czyli w momencie, kiedy prowadzisz webinar, w momencie, kiedy przedstawiasz konkretne kroki, jak można rozwiązać, na przykład cały 2020 jest taki, że bardzo dużo firm zwalnia, czyli tak to się nazywa fachowo outplacement, czyli w jaki sposób zrobić to tak, żeby wesprzeć tych ludzi w tym procesie, którzy są żegnani, żeby mogli sobie faktycznie poradzić i w jaki sposób zrobić to, broniąc również tak naprawdę dobre imię firmy, bo jest to potrzeba biznesowa, ale jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja. Na przykład mamy jednego klienta, który w tym procesie faktycznie pomaga. No i teraz w momencie, kiedy on na samym końcu ma produkt, który proponuje, żeby wesprzeć firmę w takim procesie outplacementu, żeby zrobić to dobrze, to w trakcie całego webinaru, czyli w trakcie tych tych kroków, których uczy nieodpłatnie, potrzebuje być zasiane to, co następnie będzie w produkcie. Czyli wyobraźmy sobie, że na przykład są jakieś 4 kroki dobrych praktyk prowadzenia rozmowy podczas takiego zwolnienia i pożegnania osoby, kiedy jest na przykład masowe zwolnienie. I z tych 4 dobrych praktyk, na przykład w jednej z taktyk, które pokazujesz w prezentacji webinarze, opowiesz o jednej taktyce, przedstawisz, jak można to zrobić i powiesz w trakcie tego slajdu, że to jest tylko jedna z 4 taktyk wykorzystywanych. 3 pozostałe na przykład są wykorzystywane w takich sytuacjach albo kiedy na przykład taka sytuacja ma miejsce podczas rozmowy z osobą zwalnianą. Czyli już w umyśle Twojego słuchacza on sobie myśli, aha, czyli to jest ten jeden krok, ale w sumie jest coś więcej. Więc Ty już zaczynasz siać, że jest coś więcej, czego ta osoba jeszcze potrzebuje. Czyli dajesz realną wartość, pomagasz na tym etapie już rozmowy i tego nieodpłatnego webinaru, ale zaczynasz siać, że jest coś więcej, czego naprawdę ta osoba potrzebuje. Czyli jest tak zwane sianie. To trochę tak jak wiecie, na wiosnę, lato przychodzi, wiele osób, które ma ogródki, domy, sieją trawę, trawa sobie wyrasta. Tak samo Ty, zanim zbierzesz plony, tak samo jak na przykład są uprawy, nieuprawy u rolników, to najpierw jest zasiane, potem to wyrasta, dopiero to zbierają i są składowe żywności, która potem jest produkowana. Tak samo ze sprzedażą czy usług, czy produktów innego rodzaju. Najpierw potrzebujesz to zasiać, żeby móc potem te plony zebrać. Dlatego też webinar jest po to, żeby zasiać ten produkt na samym końcu, który będzie sprzedawany. Jeżeli nie zasiejesz odpowiednio Twojego produktu, który na samym końcu proponujesz, i całą część merytoryczną będziesz mówił o na przykład rzeczy X, a będziesz sprzedawał rzecz Y i one w ogóle są nie będą powiązane, to nie dziw się, że będziesz miał bardzo małą sprzedaż. Więc zawsze w momencie, kiedy projektujesz merytorykę, myślisz o tym, co ja tak naprawdę na końcu chcę sprzedać. To jest kolejny bardzo ważny punkt. Czwarta zasada, która często jest pomijana przez osoby robiące takie wydarzenia online, które mają na celu sprzedać ich usługę czy produkt, jest związana z czymś, co ja nazywam metodą małych kroków, równa się próbne zamknięcia. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś okazję być na takim wydarzeniu, na przykład fizycznym, gdzie dobry prelegent, dobry mówca angażuje cały czas publikę i ty siedzisz sobie gdzieś tam w tylnym albo środkowym rzędzie i widzisz x osób przed sobą i te osoby w momencie, kiedy osoba ze sceny zadaje pytanie, widzisz takie machające głowy w dół, czyli że osoby tak jakby, to często robimy naturalnie, tak, że potwierdzamy tak, że ma to dla nas sens, czyli widać, że ta narracja tego prelegenta, tej osoby mówiącej spotyka się z tym, co my mamy w głowie i on dobrze nas rozumie. I to jest właśnie coś, co oczywiście nie jednorazowo, ale wiele razy jest niezbędne podczas prowadzenia takiego wydarzenia online'owego, czyli próbne zamknięcia. Przykład próbnego zamknięcia to jest na przykład opowiadasz jakąś historię, która adresuje konkretną obiekcję, pokazujesz w jaki sposób daną rzecz można zrobić i na samym końcu kończysz to pytaniem, czy ma to dla Was sens? Kto z Was wie, o czym mówię? Czy to już jest przykład próbnych zamknięć, gdzie w momencie, kiedy klient odpowiada Ci tak i faktycznie tą narrację on sam w głowie zaczyna ze sobą prowadzić w tym dialogu takim niebezpośrednim, jeden na jeden, ponieważ komunikujesz naraz do na przykład kilkudziesięciu czy kilkuset osób na takim wydarzeniu online, a może nawet kilku tysięcy, to w tym momencie wchodzisz w taką bezpośrednią komunikację z tym człowiekiem, mimo tego, że nie rozmawiasz z nim jeden na jeden. I te próbne zamknięcia po pierwsze powodują, że ten klient jest cały czas zaangażowany w rozmowie podczas tego webinaru takiej zdalnej, nie jeden na jeden, ale jeden do wielu, czyli masz wiele osób, które tego słucha, jak również taka osoba w momencie, kiedy się angażuje, kiedy odpowiada, to po pierwsze ją skupiasz, po drugie tak naprawdę ona wchodzi dużo mocniej w buty narracji, którą budujesz podczas takiego webinaru i moment, w którym dochodzi do zamknięcia, spowoduje, że ta osoba będzie dużo bardziej gotowa, żeby to kupić, bo ona była zaangażowana w ten proces, bo ona była z tobą w komunikacji, niż jeżeli przez 45 minut czy godzinę czasu ta osoba będzie pasywnie słuchała, w cudzysłowie milion razy się wyłączy, bo nasz umysł co chwilę tak naprawdę myśli o innych rzeczach i ty nie masz zbudowanego mocnego raportu z tą osobą. Dlatego też te próby zamknięcia są tak bardzo istotne.